Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Premier Donald Tusk zapewnił Ukrainę, że Polska będzie kontynuowała dostarczanie pomocy wojskowej. Polsko-ukraińskie międzyrządowe konsultacje nie przyniosły przełomu. Kanclerz Niemiec ujawnił, że trwają rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Ukraina zbyt późno rozpoczęła budowę systemu fortyfikacji mających powstrzymać rosyjską ofensywę. Według The New York Times amerykańskie CIA ostrzegało Rosję przed możliwym atakiem ze strony odgałęzienia Państwa Islamskiego. Imigranci dzięki specjalnym kursom mieliby nauczyć się bycia Amsterdamczykami. Kanadyjskie rady szkolne pozywają gigantów technologicznych za szkodliwy wpływ portali społecznościowych na dzieci. Piątek, 29 marca, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Premier Donald Tusk po rozmowach ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem zapewnił, że Polska będzie kontynuowała militarne wsparcie dla Ukrainy. Międzyrządowe konsultacje nie przyniosły przełomu chociażby w kwestii importu zboża, dlatego obie strony będą dalej szukały rozwiązania wspólnych problemów. Szef polskiego rządu stwierdził, że w kwestii pomocy dla Ukrainy nikt i nic Polaków nie podzieli i nie ma takiej siły na świecie, która mogłaby podważyć przyjaźń Polski i Ukrainy. Warszawa będzie tym samym kontynuowała wsparcie militarne dla Kijowa, a także zamierza pomagać Ukrainie materialnie i na niwie dyplomatycznej. Zdaniem ukraińskiego premiera Polska i Ukraina są strategicznymi sojusznikami, dlatego prowadzą między sobą niezwykle konstruktywny, intensywny dialog. Oba państwa łączą wspólne cele, czyli bezpieczna i pokojowa Europa oraz zwalczanie imperializmu Rosji. Międzyrządowe konsultacje w Warszawie nie przyniosły przełomu. Premier Tusk powiedział, że udało się zawrzeć porozumienie w sprawie ochrony dóbr kultury. W najbliższym czasie do Polski mają ponadto przyjechać ukraińskie misje handlowe zajmujące się kwestiami związanymi z odbudową Ukrainy. Wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie importu zboża oraz nierównej konkurencji ze strony ukraińskich firm przewozowych. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polsce prawdopodobnie udało się wywalczyć unijne embargo na import produktów rolnych z Białorusi i Rosji. Teraz konieczne jest opracowanie rozwiązań korzystnych zarówno dla polskich, jak i ukraińskich rolników. Polska i Ukraina mają też być bliskie osiągnięcia kompromisu w sprawie działalności ukraińskich przewoźników na terytorium Polski. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ujawnił, że niektóre państwa prowadzą rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Jego zdaniem pokój jest możliwy w każdej chwili, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zdecyduje się zakończyć swoją inwazję. Szef niemieckiego rządu przypomniał, że już na samym początku wojny toczyły się negocjacje pokojowe. Spotkania między przedstawicielami ukraińskiego i rosyjskiego rządu posłużyły jednak Rosji do przerzucenia większej ilości sił na terytorium Ukrainy. Po tym wydarzeniu pojawiły się z kolei informacje o rosyjskich zbrodniach w Buczy i Irpinie. Później udało się jeszcze zawrzeć umowę o transporcie zboża z ukraińskich portów, ale została ona następnie zerwana przez Rosjan. Teraz rozmowy na temat możliwego rozpoczęcia negocjacji pokojowych ma prowadzić szereg państw. Według Scholza na razie toczą się one na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa. Jak zauważył, wojna na Ukrainie mogłaby skończyć się w każdej chwili, gdyby na jej przerwanie zdecydował się Putin. Władze w Berlinie mają zapobiegać eskalacji konfliktu między Kijowem a Moskwą. Scholz twierdzi, że właśnie z tego powodu sprzeciwia się dostarczeniu ukraińskiej armii systemów rakietowych Taurus. Zarazem przedstawia Niemcy jako głównego donatora Ukrainy, dlatego ostrzegł Putina przed wiarą w możliwość ustania zachodniego wsparcia dla sił zbrojnych Ukrainy. Według portalu Politico Ukraina zbyt późno rozpoczęła budowę fortyfikacji mających pomóc w powstrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Ukraińska opozycja zarzuca rządzącym, że prace trwają dopiero od ubiegłego miesiąca. Ubiegłoroczna kontrofensywa sił zbrojnych Ukrainy miała zakończyć się niepowodzeniem, bo rosyjskie wojsko było dużo lepiej przygotowane niż początkowo zakładano. Potężne fortyfikacje uniemożliwiły ukraińskiej armii przebicie się przez rosyjskie pozycje. Już w lecie ubiegłego roku przeciwnicy rządów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wzywali do rozpoczęcia budowy własnych umocnień. Opozycjoniści cytowani przez portal Politico uważają, że prace zaczęły się dopiero w zeszłym miesiącu, dlatego na przygotowanie się do rosyjskiej ofensywy pozostało zbyt mało czasu. Ich doniesienia w rozmowie z portalem potwierdził gubernator obwodu charkowskiego Ołech Siniechubow. Premier Ukrainy Denys Szmyhal w lutym ogłosił finansowanie budowy fortyfikacji w wysokości 524 milionów dolarów. Pieniądze najprawdopodobniej nie rozwiążą tego problemu, bo siłom zbrojnym Ukrainy brakuje żołnierzy do obsadzenia stanowisk obronnych i wystarczającej liczby min. Stworzenie dobrze ufortyfikowanych pozycji jest kluczowe, zwłaszcza z powodu szybujących bomb precyzyjnych używanych przez Rosjan. Już w tej chwili dokonują olbrzymich zniszczeń i okazały się kluczowe dla zajęcia Awdijiwki przez rosyjską armię. Dziennikarze The New York Times poinformowali, że amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza ostrzegała Rosję przed możliwym zamachem terrorystycznym, wskazując na konkretne odgałęzienie państwa islamskiego. Atak na salę koncertową pod Moskwą miał być możliwy z powodu zlekceważenia tych informacji i skupienia się Rosjan na wojnie na Ukrainie. Prywatne ostrzeżenie miało zostać przekazane przez CIA 6 marca. Dzień później publicznie o możliwych zamachach terrorystycznych poinformowała ambasada USA w Moskwie. Amerykanie twierdzili, że dojdzie do nich w ciągu 48 godzin, ale tak się nie stało. Dziennikarzom gazety nie udało się ustalić, czy w kwestii terminu ataku zawiodły dane wywiadowcze, czy ekstremiści zwyczajnie z nich zrezygnowali. Ta druga wersja jest bardzo prawdopodobna, bo rosyjskie służby na początku marca rzeczywiście wzmocniły środki bezpieczeństwa. Według The New York Times w następnych dniach do Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotarły raporty wskazujące na problem radykalizacji wśród obywateli Tadżykistanu. To między innymi oni tworzą państwo islamskie prowincji Chorasan, które ma być odpowiedzialne za atak z 22 marca. Później Rosjanie zbagatelizowali zagrożenie, a rosyjski prezydent Władimir Putin publicznie krytykował doniesienia Amerykanów, twierdząc, że była to próba zastraszania Rosjan, aby zdestabilizować sytuację w Rosji. CIA ma być zobowiązana do udzielenia podobnych informacji nawet wrogom Stanów Zjednoczonych, gdy zachodzi podejrzenie, że może dojść do zabójstwa, uszkodzenia ciała czy porwania. Z tego powodu w ostatnich latach Amerykanie ostrzegali przed zagrożeniami nawet rząd Iranu i afgańskich talibów. Zdaniem dziennika zamach mógł zostać przeprowadzony także dzięki innym czynnikom. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa miała być mniej czujna po okresie poprzedzającym wybory prezydenckie, radzi sobie gorzej z rozpoznaniem grup terrorystycznych z Azji oraz jest skupiona na wojnie z Ukrainą. Partia Pracy w Amsterdamie proponuje wprowadzenie obowiązkowych kursów dla imigrantów, którzy dzięki nim mieliby nauczyć się bycia Amsterdamczykami. Lewicowe ugrupowanie uważa, że Amsterdam podlega obecnie procesowi szybkich zmian w strukturze swojej populacji. Większość pracowników w mieście zaczynają stanowić obcokrajowcy, co zagraża jego spójności społecznej. Radni Partii Pracy proponują, aby przedsiębiorcy zatrudniający imigrantów musieli opłacać kursy stania się Amsterdamczykami. Cudzoziemcy mieliby w ich trakcie uczyć się języka holenderskiego oraz poznawać miejscową kulturę i historię. Odpowiedzialność za pomyślne ukończenie zajęć miałaby spoczywać na firmach, które poza uzyskiwaniem własnych korzyści powinny mieć swój wkład w rozwój miasta. Portal Dutch News przypomina, że w ubiegłym roku Holendrzy w sondażu negatywnie ocenili stopień integracji imigrantów z lokalną społecznością. Blisko 71% uczestników badania zarzucało im lekceważenie holenderskiego społeczeństwa, brak znajomości niderlandzkiego i niechęć do poznawania swoich sąsiadów. Poza tym Holendrzy obwiniają cudzoziemców za wysokie ceny mieszkań i dominację zagranicznych języków w miejscach publicznych. Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema z Zielonej Lewicy kilka miesięcy temu wezwała obcokrajowców do wyjścia ze swojej bańki. Cztery kanadyjskie okręgowe rady szkolne pozwały gigantów technologicznych za niekorzystny wpływ mediów społecznościowych na dzieci. Mają one dekoncentrować uczniów oraz przekształcać ich sposób myślenia. Rady szkolne w okręgach Ottawa-Carleton, Toronto, Peel i Toronto Catholic złożyły cztery pozwy przed sądem w Ontario. Oskarżają w nim firmy Meta, Snap i ByteDance o władcze, lekkomyślne, złośliwe i naganne wpływanie na nieletnich poprzez produkty oferowane przez należące do nich portale społecznościowe. W pozwie można przeczytać, że platformy uzależniają uczniów i mają negatywny wpływ na ich zachowanie, myślenie i podejście do nauki. Później ze skutkami ubocznymi korzystania z tego rodzaju mediów muszą radzić sobie nauczyciele oraz rodzice. Sami giganci technologiczni, projektując portale, kierowali się jedynie maksymalizacją zysków, nie myśląc o konsekwencjach dla zdrowia psychicznego najmłodszych. Kanadyjczycy domagają się od właścicieli Instagrama, TikToka czy Snapchata odszkodowanie o równowartości ponad 3 miliardów dolarów, które ma zrekompensować koszty ponoszone przez szkoły. Brytyjski dziennik The Guardian zauważa, że to pierwszy tego rodzaju pozew w Kanadzie, inspirowany podobnymi działaniami podejmowanymi w sąsiednich Stanach Zjednoczonych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.